Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, aby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeżeli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Za kogo ludzie mnie uważają? Pyta Jezus na osobności swoich uczniów w dzisiejszej Ewangelii. W gronie najbliższych, tych, którzy Go widzą dzień i noc, bo na tym polegało bycie uczniem wówczas. Żyło się z Mistrzem, słuchało Jego słów, ale przede wszystkim uczyło się przez to, co się widziało u Niego, jak żył. To była nauka całym sobą i całym życiem, całą drogą życia. I w gronie takich ludzi Jezus pyta: za kogo ludzie mnie uważają? Za kogo uważają mnie tłumy dosłownie? To nie jest przypadkowy dobór słów. Tłum jest bez twarzy. To jest zbiór. I ten zbiór bez twarzy, tłumy, ma różne opinie na temat Jezusa. Jedni Go uważają za Jana Chrzciciela, jak słyszymy, inni za Eliasza, inni jeszcze za któregoś z proroków, który nagle się pojawił, przysłany przez Boga. Te odpowiedzi nie są fałszywe, ale nie są poznaniem Jezusa do końca i w pełni. Był posłańcem Boga. Rozpoznawali w Jego sposobie życia i bycia prorocki styl, ale nie był ani Chrzcicielem, ani Eliaszem, ani którym z dawnych proroków zmartwychwstałych. Był Jezusem z Nazaretu. I Piotr, uczeń, odpowiada w imieniu wszystkich, gdy Jezus pyta ich właśnie: za kogo mnie uważacie? Za Mesjasza Bożego. Była to odpowiedź bardzo znacząca w tradycji wiary Izraela, bo na Mesjasza, Maszijach, namaszczonego, czekano przez pokolenia. Na kogoś, kogo pośle Bóg i wreszcie wyzwoli Izrael, przywróci świetność ludu Boga, nie w politycznym wymiarze przede wszystkim, chociaż te nadzieje dołączyły się do tego oczekiwania w czasach Jezusa. Namaszczony przez Boga, pełnomocnik Boga, ta postać przewija się w wielu tekstach Starego Przymierza i oni znali te pisma. I gdy pada ta odpowiedź, elektryzuje każdego, kto wierzył w Boga i oczekiwał nadziei Izraela, jak słyszymy w Ewangeliach w innych miejscach. Gdy się znalazło Mesjasza, wówczas następowała mobilizacja wierząca. I dlatego właśnie Rzymianie tak bardzo się tego bali. Ci, którzy okupowali kraj, wiedzieli, kim jest ta postać, co znaczy u Izraela. I dlatego to nazewnictwo mogło wywołać ogromne skutki. Jezus zakazuje swoim uczniom mówienia o Nim w ten sposób, zanim nie przejdzie swojej drogi do końca. Ten kontrast pomiędzy tłumami i uczniami w rozpoznawaniu, kim Jezus jest naprawdę, jest wymowny i jest przesłaniem tego tekstu. Tłumy to znaczy ci, którzy nie są uczniami, którzy nie idą z Jezusem, nie przyłączyli się do Niego, nie mogą Go poznać, nie wiedzą tak naprawdę, kim jest, chociaż rozpoznają główne Jego rysy. A ci, którzy są z Nim, Jego uczniowie, Piotr przemawia w imieniu wszystkich, dostają dar poznania, kim On jest. Mesjasz Boga, ten, który jest posłany i oczekiwany, Chrystos po grecku. Żeby poznać Jezusa zatem, kim On naprawdę jest, kim jest u Boga, a nie u ludzi, trzeba być Jego uczniem. Jedynie w gronie uczniów zatem Jezus jest prawdziwie i w pełni poznawany. I to jest bardzo znaczące, bo nie oznacza tylko poznawania Jezusa, ale również poznawanie siebie nawzajem. Żeby poznać drugiego człowieka, naprawdę kim on jest, trzeba się do niego jakoś przyłączyć. Trzeba z nim przejść drogą. To jest poznawanie w Biblii, w języku Biblii. Człowiek, który zna czyjeś rysy, bo go widział wiele razy, albo słyszał o nim, nie powie językiem biblijnym, że go zna. Wie, że istnieje, ale go nie zna. Powie, że go zna, kiedy przejdzie z nim kawałek drogi, drogi życiowej, ten czy inny sposób. Stąd uczniowie poznają Jezusa, bo przeszli z nim kawałek życiowej drogi. A tłumy są obserwatorami, chodzą za nim, bo potrzebują pomocy. I to jest bardzo dobrze, udziela im tej pomocy. Ale dopóki się do niego nie przyłączą, nie poznają, korzystają z niego. I to jest misja Jezusa. On się daje używać, ale oni nie poznają Go do końca. Poznają Go tylko ci, którzy się przyłączą. I to jest tajemnica poznawania w ogóle, którą objawia nam Bóg w natchnionych tekstach. Żeby coś poznać, trzeba przejść drogę razem. I wtedy się poznajemy. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym wydaje nam się, że bardzo wiele wiemy. Wiemy tyle o tylu ludziach. Ale czy przeszliśmy z nimi kawałek życiowej drogi? W związku z tym nie znamy ich. Wydaje nam się, że znamy. I niejedni grają tą różnicą i manipulują nami, bo mówią nam, że znamy ich, a my ich nie znamy. Każą nam nienawidzieć albo kochać kogoś, a my ich nie znamy. Nie możemy ich nienawidzieć. Kochać ich powinniśmy, bo Bóg nam każe. Ale nienawidzieć nie możemy nikogo, dopóki go nie poznamy. A jak go poznamy, to też Bóg nam nie pozwoli nienawidzieć. Jeśli odkrywamy w sobie takie odruchy zawiści, nienawiści, złości na ludzi, których przecież nie znamy, to czas najwyższy na to, abyśmy otrzeźwili, aby Bóg nas otrzeźwił. Co się dzieje z naszą wiedzą, poznawaniem? Czy naprawdę poznajemy? Czy nam się wydaje? Być uczniem Jezusa i poznawać Go naprawdę, to nie tylko wskazówka na przyłączenie się do Niego, ale na odnalezienie jedności z innymi ludźmi w ogóle. To wzorzec poznawania. W kolejnej części tej lekcji Jezusa z Ewangelii słyszymy słowa, które znamy i które są dla nas często tak trudne. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Trzy elementy. Jeśli ktoś chce wolność, Jezus nikogo nie zmusza do chodzenia z Nim. I tak zachowuje naszą godność. To jest siła i słabość Boga. Ale taką była od początku. Bóg nauczający, Bóg słowa, i Bóg słuchania albo niesłuchania całej Biblii jest Bogiem mocnym i słabym jednocześnie. To jest Jego wybór. Bo gdy Go posłucha uczeń, wówczas nie ma mocniejszego wpływu na ludzi i świat. Ale jeśli Go nie posłucha, to Bóg jest przerażająco niemocny. I my sami w naszej historii, zarówno osobistej, jak i zbiorowej, uginamy się często pod tą tajemnicą Boga. Dlaczego na to pozwala? Pozwala się tak lekceważyć. Pozwala, ponieważ nie można wymusić miłości, której szuka. Można do niej zachęcać, ale musi w wolności być wybrana. I dlatego Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, ale jeśli ktoś chce iść, niech się zaprze samego siebie. Pierwsze słowo. Co to znaczy? To nie jest wyrzeczenie się tego, kim się jest. Tylko to słowo znaczy, że Jezus zachęca do przekraczania siebie. To nie jest pozbywanie się siebie, tylko przekraczanie. Żeby być gotowym do przekraczania swoich granic. Bo przecież przekraczanie granic jest zasadą wszelkiego rozwoju. Kiedy nie chcemy przekroczyć dotychczasowej granicy, nie rozwijamy się, nie wzrastamy. Roślina, która wzrasta, przekracza swoje granice. Organizm żywy to samo. I w sensie ducha, najgłębszego wymiaru człowieka, dokonuje się to samo. Każde przekroczenie siebie na zaproszenie Jezusa oznacza rozwój życia. Życie w nas się rozwija, gdy przekraczamy siebie, dotychczasowe granice, które mamy. I tak żyjemy coraz bardziej. Życie nie rośnie w nas, cofa się, kiedy nie jesteśmy zdolni do stawiania kroku poza swoją granicę dotychczasową. Do tego nawołuje Jezus, mówiąc, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Słyszymy drugie słowo chodzenia za Jezusem. Niech weźmie swój krzyż codziennie, dzień po dniu. Krzyż, o którym Jezus tu mówi, to nie rzymska szubienica, chociaż wygląda tak samo. To wyrażenie należy już nie do języka rzymskiego, państwowego, ale do języka proroków Izraela. Tak jak Jezus jako prorok był rozpoznawany. To jest prorocki język, wziąć krzyż na siebie. A skąd nagle to wiemy? Gdy szukamy w Starym Przymierzu, nie znajdujemy żadnego proroka, który mówił o krzyżu, bo wtedy nie było jeszcze Rzymian. A jednak jest to język proroków. Dlaczego? Ponieważ w Ewangelii w Ogrodzie Oliwnym widzimy Jezusa proroka i to, jak rozmawia z Bogiem, jest prorocką rozmową. I tam jest mowa o krzyżu. I w świetle Ogrodu Oliwnego powinniśmy rozumieć to słowo, bo ono wyprzedza Ogród Oliwny. Niech weźmie swój krzyż. A co w Ogrodzie Oliwnym znaczy krzyż? To nie jest tylko rzymska szubienica, tylko Jezus mówi Bogu, swojemu Ojcu, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus przekracza siebie, ponieważ wtedy w tej modlitwie mówi Bogu, ja nie chcę tej misji, którą mi dajesz, a to jest misja krzyża za chwilę. Rzymskiego krzyża, który już nie jest szubienicą Rzymu, tylko jest wolą Boga, misją ratowania ludzi, ich życia. A więc stało się prorockim językiem, a nie rzymskim. Jezus Bogu odpowiada, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To jest to, co mówi też w pierwszym słowie, w tym słowie skierowanym do Boga, w tej modlitwie sam na sam, bo uczniowie śpią, nie biorą w tym udziału na razie. Jezus mówi, przekroczę siebie, ze względu na to, że Ty chcesz. Przekroczę i pójdę i wezmę ten krzyż. To znaczy, pójdę taką drogą, jaką mi dajesz. I ufam Ci, że jest to droga życia i ona ma sens. I ona przyniesie owoce zbawienne. I trzecie słowo, gdy Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Trzecie słowo. Naśladowanie Jezusa, czyli pójście po Jego śladach. Bycie w świecie i wśród ludzi według Jego stylu, reagowanie na ludzi, zbliżanie się do nich, dotykanie ich i pozwalanie się im dotykać tak, jak On chciał i jak to robił. To jest iść po śladach Jezusa. To nie jest cudze życie, bo dzień po dniu, mówi Jezus, ma to się dziać. I to jest nasze życie, to, które Bóg nam daje i wskazuje. To jest autorskie, ale podobne do Jezusowego. Nie wyrzekamy się siebie, jakbyśmy mieli się zatracać. Bierzemy swój krzyż, który nie jest szubienicą, tylko jest wolą Boga prowadzącą do zbawienia. Idziemy po śladach Jezusa, które stają się naszymi śladami. To jest godność, wolność i przynależność do Jezusa. To słowo jest dobrą nowiną, chociaż brzmi jak wyrok i jak cierpiętnictwo. Chrześcijanie. Nazwano ich chrześcijanami, jak mówią dzieje apostolskie, już od początku tej historii. Gdy Jezus zmartwychwstał, oni wzięli swój krzyż. Oni umieli przekraczać siebie i oni szli po śladach Jezusa. I dlatego ci, którzy na nich patrzyli, nazwali ich mesjańscy, to znaczy chrześcijanie. Mesjasz Boga i Jego uczniowie. Jeśli ludzie, patrząc na nasz styl życia, nasze codzienne chodzenie, nazwą nas chrześcijanami, to znaczy z hebrajskiego Mesjaszami Boga, na wzór Mesjasza Bożego, wtedy jesteśmy u siebie w życiu.